Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Отець Міхал продовжує цикл програм, присвячених Другому Ватиканському собору. В минулому ефірі ми говорили, вірніше сказати, отець розповідав про Біблію, так, про моменти написання Біблії, перекладу, про труднощі читання Святого Письма. Сьогодні отець цю тему буде продовжувати, чи не так, отче?
Так, 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 будемо продовжувати. Просто помаленьку, потихоньку ми закінчуємо те програми, які якби показують, яка була дійсність в церкві до часу звання Собору Ватиканського II. Що практичні ten рух літургічний, о котрому ми говорили два тижні тому назад, а зараз рух біблійний, он уже створив в церкві атмосферу, яка якби примушала отці в церкві, а також епіскопів, котрі і пап римських, до того, щоб зайнятися вже комплексовим таким відновленням навчання церкві, котре потім здійснилося в Соборі Ватиканським II. Так що зараз, коли ми бачимо, як інтенсивний був цей рух літургічний, як ті зміни були далеко сяжні, ми бачимо, як все це є процесом, котрим Бог приготовляв церкву до того, щоб вона була ввійти в цю нову дійсність Собору Ватиканського II. Тим більше для мене намішко странним і бувають різні ствердження певних традиційних, таких традиціоналістичних, я би так сказав, краще, рухів, не тільки рухів, але дійсності в церкві, котре говорять, що Собор Ватиканський II був собором, котре був немножко наброшеним, примушаючим і так далі. Ні, Собор Ватиканський II був тільки відповіддю на певні процеси, котре вже заходили в церкві. Те мрії, котре я, наприклад, читав таку критичну справу на темат Собору Ватиканського II, такого італійського писателя, он там пробував доказати, що Собор Ватиканський II був зманіпулірований масонами і так далі. Те всі теорії великого якогось там таємного списка для мене завжди са трохи небезпечні, бо вони такий негативний спосіб пробують об'ясняти волю отців церкви. Тих отців церкви, які були душпастирами, які бачили, що яка є потрібність народу, який потребував церкви, яка є зрозуміла. Więc takie jakieś próby iskusjenowo objaśnienia, o którym mówić, że była to rzecz zmanipulowana, że była to rzecz, której objawił się sposób osobliwy modernizm i tak dalej, jest dla mnie nieprawidłowym i nieczesnym, po prostu nieczesnym. Ale trzeba być dużo ostrożnym odnośnie tych wszystkich ludzi stwierdzających, że to było przed Soborem Watykańskim, było kraszcze, czym jest poście Soboru Watykańskiego. Drugi proces jest o wiele bardziej złożony i trzeba pamiętać, że Sobor Watykański II jeszcze nie został do końca wprowadzony w dziejność cerkwi. Jest jeszcze bardzo rzeczy, które trzeba byłoby objaśnity, pokazaty i wprowadzyty, które na żal nie są wprowadzone jeszcze z różnych powodów. Tak, że trzeba pamiętać i jeśli ja mówię teraz o ruchu liturgicznym i ruchu biblijnym, zawsze to pokazuje, że na przykład ten takie bażanie, żeby poznawać Biblię i poznawać je w przekładach na oryginalne języki, jest w duchu nie tylko Soboru Watykańskiego II, ale w duchu pewnych procesów, które miały miejsce jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Juže sam fakt, što Benedikt 15. Koji upravljao crkvu od 1914. do 22. roku, na početku svojega pontifikatu, dokładnie 8. žovtnja 1914. roku, do predsjedatela Società di San Girolamo, čili Towarzystwa Światowego Hieronima, znajdzie Światowy Hieronim jest ten, który jest głównym przekładaczem Światowego Pisania na latyńską mowę, która w czasach Światowego Hieronima była główną mową, której mówili większość życieli w cywilizacji współczesnej. I niektórzy, które mówią, że my powinni przede wszystkim znać i wykorzystywać latyński przekład Świętego Pisania, też jest pewna rzecz, która jest do końca nieprawidłowa, bo Święte Pisanie latyńskiej mowy było zrozumiałe dla życieli Świętego Hieronima, czasów Świętego Hieronima, a dla współczesnego ludyny w ogóle jest niezrozumiałe. Tym bardziej, że latyńska mowa nie jest taka prosta mowa, żeby ją poznać i nie wykorzystywać, trzeba naprawdę dużo, bardzo roków nauczyć się. Tak, że teraz wszyscy ci, którzy postulują do tego, żeby liturgia była latyńską mową wyprawiona, bo tak było napisane w Soborze Watykańskim II, o tym jeszcze będziemy mówić, też pewnej rzeczy nie rozumieć, że to także jakoś było nie do końca zrozumiałe z tej takim bażaniem pastyli w cerkwi, żeby liturgia była liturgią żywą, w której naród w sposób aktywny współpracuje i uczestwuje w liturgii. W sposób aktywny współpracuje i uczestwuje w liturgii. Jak można uczestwować w liturgii, nie znając języka? No, przepraszam, to jest jakieś niedorozumienie. A popróbujcie nauczyć latyńską umowę ludynu normalną, zwyczajną tego. Nie trzeba niektórych, nie trzeba przewody, bo to sama mowa, sama przez. To mi troszeczkę to napomina magiczne zaklęcia, których też wykorzystuje się różne tam słowa, których nikt nie rozumie, a słowa same dzieją. Jest to taka niebezpieczna, dużo niebezpieczna spogląd. Tak, że to rozpoczęło się ze Świętego Pisania. Świętego Pisania jako dżero objawienia, które także jest dżerom liturgii i też jest dżerom bogosłowia. Powinno być też zrozumiałe dla tych, którzy to wykorzystują. I papy rzymskie przed Soborem Watykańskim II, że rozumieli, że Święte Pisanie ma wielkie znaczenie w formowaniu narodu wiernych. Że te prawdy, które zapisane w Świętym Pisaniu, powinny być zrozumiałe do końca. Nie powinny być tylko przedawane pośrednio, czyli jest na przykład kaznodziejów albo propowiedniki, w który sposób bliższy męż dokładny opowiadać pewne historie biblijne. Sam pamiętam, kiedy był malinko i dytyną, jeszcze nie było dostępu do oryginalnego przekładu Świętego Pisania. Ja poznawał historię spasienia nie z tekstu historii spasienia, nie z tekstu Świętego Pisania, tylko z różnych rozkazów, które opowiadały historie biblijne. I to były tylko rozkazy. To były językiem współczesnej ludyny, polską mową, historie, które jak gdyby kto to rozkazywał. Tak jakby ktoś przeczytał oryginale, a potem rozkazywał polską mową swoje historie, swoim językiem. Było i te rozkazy Disson były tylko pokazaniem pewnego sabycia, ale nie pokazywały na przykład sposobu wyrażenia danej osoby, sliw danej osoby. To, co pomaga nam bliż zrozumieć i poczuć intencje danej osoby. Także Benedykt XV, który jeszcze raz na początku 20. stulecia, zwiertając się do przedsedatela Società di San Girolamo, kardynała Cassettiego, on zaochoczuwał, żeby święte księgi Ewangelii nie tylko rozpowszechniały się, ale także ale także wczyniły to, czego nasze serce, serce Papy Rzymskiego najbliżej oroczo bażaje, żeby święte knigi mogły być rozpowszechnione w każdej rodzinie, żeby mogły znajdować swoje miejsce w każdej chrześcijańskiej rodzinie. I żeby wsi w tych knigach Ewangelii z rewnością szukali i zberechli wszystkie prawdy, które wszyscy chrześcijanie powinni poznać, czytają, czy rozważają, czy Ewangelię. Żeby te słowa Ewangelia można było wcielować w życie, żeby nie były tylko jakimś dokumentem historycznym, który pokazuje pewną dziejność, ale żeby były konkretnym orudziem w rukach, które pomagają prowadzić życiu, które podobają się Bogu we wszystkim. I tak samo w encyklice Spiritus Paraclitus z 15 września 1920 roku papa zaochoczywał do każdodziennej i duże takiej rewniwej czytania świętego pisania, a przede wszystkim Ewangelii i Dziejania Apostolów, a także pism apostolskich. Ze świętym Hieronimem Benedykt XV przyzywał, żeby szukać w świętych knigach pożywy dla życia duchownego i żeby także rozpowszechniać metu i działalność Towarzystwa Świętego Hieronima, żeby to mogło dopomóc rozwijać się różnym katolickim towarzystwom biblijnym. I tomu papiska komisja biblijna, kiedy była zapytana o autorytet i możliwość korzystania się z przekładów z oryginalnych języków, w specjalnym dokumencie z 22 sierpnia 1943 roku pokazała, że te przekłady z oryginalnych języków bywają duże, duże korzystne, a także to także przekłady, nowe przekłady z Wulgaty, czyli z latyńskiego przekładu Świętego Pisma Świętego Hieronima, a także z języków oryginalnych, jeśli tylko mają tak zwaną dozwil cerkowny. Zgodnie z kanonem 1391 kodeksu zakonu cerkownego. Mogą być wykorzystywane wiernymi dla pobożności prywatnej. To znaczy, każdy wierny może wykorzystywać przekłady na oryginalny język, z oryginalnych języków na nacjonalny język, zrozumiały dla danej osoby, dla swojej prywatnej pobożności. Zostały zniate wszelkie zapryty kasające się wykorzystywania świętego pisania. To, że dużo często przez komunistów i różnych wrogów cerkwi było przedstawione jako pewien główny zasłużenia, że cerkwa nie pozwalała poznawać prawdy, tak samo protestanty to przedstawiali, że cerkwa zabroniła normalnym, zwyczajnym, oczerednym, swoim wirującym wykorzystywać świętego pisania i dla swojego duchownego rozwitka. To nie było prawdą. Tomu Sychonia, że mówimy, że jeszcze na początku 20. stulecia wszyscy zasłużenia były, można powiedzieć, wyprostowane, na nowo skorygowane, żeby pokazać, że cerkwa zawsze zaochoczywała do tego, żeby święte pisanie w przekładach, które były zatwierdzone z cerkownym własnością, można było spokojnie wykorzystać. Jeśli były zapryty jeszcze w czasach przed Soborem Trydenckim, to te zapryty kasały się tylko tych przekładów z oryginalnych języków na nacjonalne języki, które nie miały tak zwanej aprobaty, czyli potwierdzenia ze strony cerkwi. I jeszcze jeden dokument z 1945 roku, który kasał się Psaltyra Pia XII Pio XII w motu proprio in quotidianis precibus 24 marta 1945 roku. On zaochoczował do tego, żeby modlić się w nacjonalnych językach z psaltyria, który był wykorzystywany także w modlitwach kanonicznych, brewiaria. I w 1947 roku także to rozwiązanie o tym, żeby wykorzystywać nowy przekład łacińskiego psaltyra, wykorzystywać w modlitwach liturgicznych i pozaliturgicznych. Podsumowując temu rozwitku ruchu biblijnego przed Soborem Watykańskim II, trzeba skazać, że na podstawie wszystkich dokumentów, papskich dokumentów, wszystkich dżereł, które my znajemy, nie może być mowy o tym, że cerkwa zabraniała w pełności czytania Świętego Pisania przez magisterium cerkwi. Cerkwa tylko stała na storoży tego, żeby przekłady były kontrolowane i były zgodne z nauczaniem cerkwi. W różnych okresach historii cerkwa katolicka ograniczała wykorzystywania prywatnej liturgii Świętego Pisania w nacjonalnych językach tylko temu, żeby był prawidłowy przekaz prawd objawionych, które były dla nas przekazane przez Święte Pisanie. I wszystkie te ograniczenia nie miały zachalnego znaczenia. Były to najczęstsze ograniczenia, można powiedzieć, lokalne. Jeśli kto to zapieszczał czytania Świętego Pisania, to tylko zapieszczał przekładów, które były heretyckie i były innowiercze. Tak, że ta rozmowa o tym, że cerkwa zabraniała czytania Świętego Pisania przed Soborem Watykańskim II, jest nieprawdą i trzeba o tym pamiętać. Tak, w taki sposób my zakończyli takie krótkie omówienia tak zwanego ruchu biblijnego. Teraz trzeba trochę parę słów wskazać o tym, co było istotne i dość ważliwe w przygotowaniu Soboru Watykańskiego II. Jeszcze jeden ruch cerkowny pojawił się, które jest dużo ważliwy, jest to tak zwany ruch ekumeniczny. Ten ruch ekumeniczny już miał swoje miejsce w końcu XIX stulecia, na początku XX stulecia. Zaczęły się takie duże, jasne, konkretne próby, żeby znajdy jakiś element spilnej w różnych chrześcijańskich wierospowiadaniach. Bo trzeba pamiętać, że ten ekumenizm przede wszystkim odpowiadał na pewne takie bażanie w cerkwi, bażanie jedności. Bo rozdział cerkwi w różnych historycznych etapach zawsze był wielkim zgorszeniem dla ludzi niewierujących. Trzeba pamiętać, że jeśli my się spoglądamy na весь світ людей живучих на землі, і сьогодні є около 7 мільярдів живучих людей на землі, приблизно, то з тих 7 мільярдів є 1 мільярд людей віруючих в Ісуса Христа. А остальні 6 мільярдів то сон люди, котрі вірують в інні релігії, дуже частина тих людей то ж атеїсти. І одним з головних аргументів, котрий як диби nie pozwala dowierzać się i przyjąć cerkwi jako głównego moralnego autorytetu w współczesnej cerkwi jest brak jedności w cerkwi w tak zwanych cerkownych chrześcijańskich wyznaniach. Zaczynając już od pierwszego rozdziału na zachodnią cerkwi, która miała miejsce w XI stulecie, my pamiętajemy, że ten rozdíl byl, měl různé příčiny. My o tom bahato razy v Gavrii domáš na Radio Maria, že často my to povtórujemo. Ten rozdíl byl nie do końca adekvátny. On jak kdyby nie wypowiadał na to, co przeżywała cerkwa w swoich masach tych, można powiedzieć, osnownych. Czyli w ludzie wierujących. Dla ludzi wierujących, czy wastoczni, czy zapadni, ryt sprawowania liturgii, to był problem tylko miestnego znaczenia i miestnego mentalitetu. Bo liturgia wschodnia rozwijała się między narodami, które mają zupełnie drugi podchód do Boga, do liturgii i do życia, czym zachodnia cywilizacja, która jest bliż wstrzymana w okazywaniu wyczuciw takoż i religijnych. Tak, że ten rozdział na wastoczną i zapadnią cerkwę był rozdziałem troszeczkę nieprzyrodnym, był iskustwiennym, sztucznym. Był to raczej, wydobywało się to na urowni wpływu własności na działania cerkwi. Trzeba pamiętać też, że wschodnia cerkwa była dużo silna, związana z cesarską własnością. I cesarstwo wschodnie, czujący siebie w 11. stuleciu silniejszym od zachodniego, bo trzeba pamiętać, że upadek cesarstwa rzymskiego miał miejsce w 8. wieku, bo pisano o działaniu Jezusa Chrystusa. I ten upadok związany z najezdą wandalów i różnych jazyckich plemion na Italię, na cały Apeniński półostrów, był związany także z pewnym upadkiem znaczenia zapadnej cerkwi. Chociaż ona ten cunawało jazycki przeżyła i w jakiś tam sposób przyjęła. My pamiętajemy Grigoria Wielkiego, który jako papa rzymski wyprosił u jazyckich wrogów plemion wandalów, żeby nie zniszczowaty Rima. I Rim by nie był zniszczony, zachował swoje starodawne pamiętniki. I cerkwa też wyszła z tej opresji dostateczno, jak można powiedzieć, zachiszczona, ale jej znaczenie polityczne dużo silno zniżyło się i tutaj cerkwa wschodnia zaczęła uzurpować sobie prawo do tego, żeby być główną cerkwą. I to na tej osnowie pojawiło się to rozdzielenia wschodniej i zachodniej cerkwi. Na osnowie tego, czyja władza jest silniejsza, kto powinien uprawiać cerkwą, kiedy na przykład rzymskie uprawienie już tak silno osłabło. I tutaj pewne niedorozumienia personalne, nieprzyjęcia legata papskiego i tak dalej. Tutaj ja miło czy nie chcę wchodzić, przywiło do tego, że nastąpił pierwszy, bardzo silno zniszczujący fakt w historii cerkwi, jakim było rozdzielenie na wastoczną, wschodnią i zachodnią cerkwę. Jest to fakt, który zhirszuje przede wszystkim. To jest dużo ważne. Tych, którzy nie są wierujących, chociaż na wierujących to, że takoż miało silne, duże silne wlijanie. I ja trzeba pamiętać, że wielka częstyna tego zhirszenia miała swoją osnowę w politycznych pewnych rozwiązaniach. O tym trzeba cały czas pamiętać. Ale fakt faktem jest, to cerkwa rozdzieliłaś. I trzeba byłoby, i to pojawiło się właśnie w końcu 19. i 20. stulecia, trzeba byłoby rozpocząć pewien proces, który by dopomógł chociażby zniaty worożny, czy z tymi dwoma chrześcijańskimi, jakby nie było, sposobami przeżywania wiry i spiłkowania z Bogiem. Także do tego trzeba także duże, konkretno podchodzić i ten ruch ekumeniczny był przede wszystkim naprawiony pierwsze, żeby do rozpoczęcia wzajemnych kontaktów między wschodnią i zachodnią cerkwą. I te kontakty naciały się najpierw na tym urownie za основним, бо тут є найменше різниць, коли простий спосіб людина підходить до віри і до того, який спосіб вона до Бога молиться, вона дуже швидко замічає таку правду, що дуже подібний спосіб моляться тільки ж віруючи другого визнання. І католики бачать, що православні є молиться в такий сам спосіб, підходять до основних правд віри теж спосіб такий самий, до таїн підходять спосіб такий самий, і не бачать великої різниці. Теологи починають бачити ті різниці, як, наприклад, така різниця в переводі вірою, так зване філіокве, із сином, чи через сина, котра був jednym z argumentów na to, żeby rozdzielić cerkwę na wschodnią i zachodnią, który argument jest też duże mało znaczny i nie ma tak wielkiego znaczenia, ale w czasach rozdziału ten argument był jeden z głównych. Tak samo argument o tym, jaki chleb wykorzystywać do liturgii, tak samo jest argumentem starostypiennym. Чи то мабуть пресний хліб, чи то мабуть заквашений хліб.
Але дискусії були жорсткі.
Ну, а і все до сьогодні са жорсткі, правда? Аргумент супойне по другій стороні на тим, щоб
був. А можна тут отже буквально, тому що зараз навіть у нас в Римо-католицькій церкві в Україні кажуть, от часто подають Ісуса Христа в причасті тільки під одним видом. Хліба. А треба під двома. Багато літургіків кажуть, що це трошечки, можливо, некоректно. От ви як богослов, що можете сказати?
Знову виходять аргументи, які са для мене до кінця незрозуміли і неадекватні. Наприклад, некоторі говорять о тим, щоб була причастя тільки під одним видом, тільки хліба. Мотивуючи, що така традиція була. Тільки зараз треба запитати себе, на чим була та традиція заснована. Тим більше, що молитви літургічні ясно показують о прийнятті тіла і крові Ісуса Христа, правда? Так. А вони говорять, так, але то є розуміється, що як споживаєш тіло, то разом з кров'ю.
Пійте з неї всі.
Да, наприклад, пійте з неї всі. Але об'ясняють то, що традиція так говорить, що традиція і прийняття цього хліба.
То коректніше все ж таки під двома видами.
Звісно, що коректніше. То є річ, яка не має ніякої дискусії. Тільки появляється певне джерело, котре, як би, хоче повернути часи, коли приймалось святе причастя на калянах, правда, і в определенний спосіб до тієї комунії під одною постаттю, як би хотіло повернутися того духа віри, який був в тамтих часах, пошани для тіла Ісуса Христа і крові. Co tutaj na szczęście na Ukrainie, która jest stroną, w której mamy dwa wierowyznania główne, prawosławie i katolicyzm, i tak samo grekokatolików mamy, tutaj na szczęście ten argument tradycyjnego przyjmowania ciała i krwi Jezusa Chrystusa z czasów przedsoborowych jest nieadekwatny i jest nie ma swojej logicznej wyjaśnienia. I my się dużo silno zaochoczujemy, żeby ludzie mogli być w jakiejś takiej prostocie i zrozumieniu baczyty, jak słowo wygłoszone w czasie różnych proklamacji i molitw realizuje się, a nie jest tylko zastopowane jakimś takim nie do końca przekonliwym argumentem, że tradycja była raniejsze taka. Tradycja zmieniała się po ciągu wieków. Jeśli byśmy chcieli mówić o tradycji, trzeba byłoby zapytać się, jaka tradycja jest більш адекватна, бо якщо ми повернемося до першого християнства, то там, наприклад, була завжди причастя під двома видами. То, чи пише, наприклад, святий Ян Хризостом, чи Кирил Єрозолімський, правда, Кирил Єрозолімський, який описує перше Євхаристія. Треба бути тут адекватним. Są to takie rzeczy, które są irracjonalne, które są takie próbami zachistu zachistu čistoty wiry i liturgii, które są, no, nie mają żadnego racjonalnego wytłumaczenia. I wszyscy objaśniają, że wiera nie jest do tego, żeby racjonalnie wytłumaczyć, a wiera jest do tego, żeby przyjmować coś tam na wir. Tak cerkwa skazała i tak powinno być. Na szczęście to na Ukrainie cerkwa jest grekokatolicka też, a grekokatolickie cerki przyjmują przyczastie pod dwoma widami i to przyczastie jest też adekwatnym. Także tak jak w czasach rozdziału na wschodnią i zachodnią cerkwę był problem, czy to ma być presny chleb, czy ma być zakwaszony chleb. Zachodnia cerkwa mówi, że to presny, to musz to my chcemy świadkować i przeżywać w Chrystu, tak jak przeżywał Jezus Chrystus, a Jezus Chrystus bez niejakich sumlini wykorzystywał do pierwszej Eucharystii, czyli w czasie tak zwanej ostatniej wieczeri, wykorzystywał priesny chleb. Bo czemu? To był już to był Jewreje, prawda? Wschodnia tradycja mówi, że to zakwaszony chleb pokazuje nam nową dziejsność, dziejsność woskresienia. Ten chleb jest, wzrastaje tak jak woskresienia, prawda? Pod wpływem drożdziej, prawda? Zakwaski. I to ta teologia zakwaszonego chleba, duże krasiwa teologia zakwaszonego chleba, nowej przyrody Jezusa, ciała Jezusa Chrystusa, które była pisa woskresienia, bo mówię tak, w wschodniej cerkwi. Jezus Chrystus swoje ciało na Chrystie wydał na swoją żertwę i to ciało to był ten przyjasny chleb starowo zawitu, prawda? To ciało starej ludyny, która na Chrystie, ta przyroda starej ludyny w tym symbolicznym przyjasnym chlebie jest zniszczona przez zniszczenie ciała Jezusa Chrystusa, który bierze na sobie grzechy całego świtu. Ale kiedy Jezus Chrystus wskrzesaje, to wskrzesaje w nowym ciele. I to nowe ciało czymś powinno wydryzdać od tego starego ciała. Jak starym ciało był przyjasny chleb, to nowe ciało jest zakwaszony chleb. I to jest taki argument. Ma on sobie coś, ma on sobie jakąś rację, prawda? Ale w czasach, kiedy rozdzielała się cerkwa na wschodnią i zachodnią, był jeden z argumentów, który potwierdziła w ten rozdział. On jeszcze raz powtarzał, jest rozdziałem troszeczkę nieadekwatnym do sytuacji, bo problemy były zawsze w drugim miejscu, to były problemy władzy, problemy politycznych, zależności i tak dalej, i tak dalej. Było to problem dużo, dużo złożony. Nie taki prosty, jak Siwodnia Gaworica. No i ruch ekumeniczny miał zadaczu o tej problemie mówić i tu problemu objaśniać i pokazywać. No i potem pojawiła się jeszcze jedna duża zgorszująca moment historii cerki, jakim jest protestantyzm, jakim jest reformacja. Gdzie Luther próbuje czy w sposób, no w dobrych intencjach próbuje czy reformować cerkwę, przemieniać cerkwę tak, żeby ona była wyzwolona od wszystkich grzechów i wszystkich różnych no niedobrych obyczajów cerkwi. Bo zawsze trzeba pamiętać, że od czasów Lutra to jest 15 stulecia, początek 16, to Luther obserwował bardzo różnych procesów pewnego niedobrego przeżywania cerkwi. Jeszcze cerkwa też była narażona na takie dwa główne grzechy, które pojawiały się w cerkwi w Rzymie ad Rimini, jakim jest tak zwany nepotyzm i tak zwana symonia. Nepotyzm, który najbliższy taki był ciężliwy w 12, 13 stolicy, związany z tym, że w cerkwi duże często była tendencja do tego, żeby cerkowne razne posady zapełnić swoimi rodzicami. To jest właśnie nepotyzm. Nepotyzm, tomu mają na przykład w czasach Aleksandra VI rodzinu Borgiów, którzy w Watykanie służyli. I tak samo cały ten zgorszujący proces wybierania nowych pap związanych z tym, jaka rodzina ma najbliższy wpływ na Watykanie. To jest takie typiczne nepotyczne próby ustawienia siebie w pozycji współczesnego tamtejszego świtu. Gdzie papstwo miało wielkie znaczenie i cerkwa też miała swoje znaczenie i miała też wielki wpływ na suspilstwo i też była wykorzystywana duże często w sposób polityczny. O tym też także trzeba duże silno pamiętać. I ten nepotyzm, a potem symonia, kupowanie sobie różnych posad cerkownych. Do tego dochodziło jeszcze czerpanie korzyści z cerkownych taństw. Zawsze w wiekach cerkwi było elementem, który duże silno czasami zgiszył waf ludzi. I to była też przyczyna reformacji i oddzielenia od zdrowego ciała cerkwi, no może nie do końca zdrowego ciała, które było dużo osłabione przez różne kryzysy, oddzielenia protestanckich cerkwi. Protestanckich cerkwi, które miały swoje założenia, Luther, ja jeszcze raz powtarzam, miały swoje założenia duże hane, ale po tym znowu problem taki, że poddał się pewnym ludzkim aspektom polityczno-suspilnym, które spowodowały, że stworzył nową formę na wydawania czci wiery, która opierała się już nie na liturgiczno nadisności cerkwi jako pewnego ciła mistycznego Jezusa Chrysta, tylko cerkwa stała się pewnym wytworem ludzkim, zibraniam ludzi, które zbierają się razem, żeby wydawać cześć Bogu. I to zibrania miało służyć, żeby wydawać w sposób najprostszy. To było to uproszczenia liturgii. I to protestanckie cerkwi, w zależności od tego, jak daleko zreformowali, prawda, albo są cerkwami, które są dużo podobne do katolickiej cerkwi i przyznają bliższość taństw, albo poszły tak daleko, że przyznają tylko jedno taństwo, taństwo chrześcijańskie, a drugie taństwo są tylko jakimiś pobożnymi praktykami. Na przykład otrzymaty błogosławienie na podróżia, świaszczenicki san także jest nienużny, bo tutaj świaszczenikom staje się pieniem wybrany i ludyna, która zakończyła, ma pewne obrazowania bogosłowskie i która jest dziwna od tego, żeby służyć jako tak zwany pastor, ta osoba, która przygłosuje tylko Słowo Boże. Solo fides, solo scriptura, te dwa hasła Lutra, które Luther nie zrozumiał takiej prawdy, że o cerkwu trzeba przeżywać, opierając się na świętym pisaniu, ale też jest ważne, żeby to święte pisanie było w odpowiednim duchu objaśnione i przywedene do współczesnej ludyny. To są wszystkie te procesy rozdzielania cerkwi na różne dziejsności, zawsze były pewnym elementem zgiszenia i pojawiają się przed Soborem Watykańskim II pewien ruch ekumeniczny, ruch, który jak gdyby próbuje na nowo rozpoczęty dialog. Dialog miżkonfesyjny, miż różnymi chrześcijańskimi wieloispowiadaniami, żeby stworzyć ten nowy znak. Znak jedności cerkwi jako dziejsności nadprzyrodnej, który uprawia Jezus Chrystus.
Дякуємо отцю за катехезу. Продовження за тиждень. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!